Teraz poproszę o wygłoszenie referatu panią dr Annę Głąb z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod tytułem Ja relacyjnej wieczność w nawiązaniu do Hamleta Williama Szekspira oraz dowodu Ewena Aleksandra.
Jestem z lekka przerażona, ponieważ pierwszy raz stoję przy ambonce. Ale bardzo dziękuję czcigodnym ojcom i szczególnie Irkowi, ponieważ bez jego determinacji chyba raczej by mnie tu nie było. Swój głos rozumiem jako kontynuację naszych rozmów, które trwają właściwie od dłuższego czasu, od kilku lat. Także w ten sposób też po prostu to chciałabym, żeby Ireneusz to rozumiał. Zacznę od Hamleta. Odwołuję się tutaj do trzech różnych przykładów Hamleta: Władysława Tarnowskiego, Stanisława Barańczaka i Józefa Paszkowskiego, co jest zaznaczone właśnie tutaj na tych slajdach. Who's where? Kto tam? Kto idzie? Właśnie taka jest ekspozycja najgłośniejszej sztuki Szekspira, jaką jest Hamlet. Słowa te od początku wprowadzają problem konstytucji ja, z którym musi się zmierzyć bohater, gdyż istotą tej sztuki jest właśnie tajemnica Hamleta, tajemnica jego tożsamości, nie tylko charakteru. Kiedy więc usiłujemy odpowiedzieć na pytanie, kim jest Hamlet, wikłamy się w sprzeczności. Z jednej strony to marzyciel, subtelny filozof, nieznający innego życia poza tym, które znajduje się w dobrze wybranych lekturach. Z drugiej strony brutalny morderca, bez wyrzutów sumienia wbijający sztylet w pierś Poloniusza. Kochający, wrażliwy, a z drugiej strony okrutny i surowy, nieczuły i obojętny, co z kolei znajduje potwierdzenie w jego stosunku do Ofelii. Śmiertelnie poważny i nieśmiertelnie dowcipny. Raz gra jak komik, innym razem jak tragik. Nie wiemy, czy kocha życie, czy je nienawidzi, czy jest pozytywnym bohaterem sztuki, czy jej czarnym charakterem. Poeta, człowiek ideałów i delikatnej duszy. Żołnierz i człowiek czynu, zdolny do przemocy. Żyje słowami i jednocześnie nimi gardzi. Kocha teatr, a jednocześnie uważa, że niemożliwym byłoby znalezienie jasnej roli dla siebie w teatrze życia. Hamlet, enigma. Mówienie o nim nawet jako postaci wydaje się być nieporozumieniem. Człowiek bez tożsamości? Zawiera wszystko, a jednocześnie nic. O czym tu w ogóle mówić? A jednak jest o czym. Powróćmy do ekspozycji sztuki. W oryginale pytanie Bernarda stojącego na straży, które rozpoczyna sztukę, brzmi Who's where? Kto idzie? Na co zapytany Francesco odpowiada: nie, to wy mi odpowiedzcie. Stójcie, powiedzcie hasło. Bernardo odpowiada dość wymijająco. Król niech żyje, niech żyje król. I dopiero kiedy Franciszek pyta Bernardo, zapytany odpowiada ja. W tej prostej, choć zwodniczej wymianie słów istnieje jakaś niepewność i ociąganie się w odpowiedzi na pytanie o tożsamość. Kiedy dalej na scenie pojawia się Horacio, a Bernardo pyta, czy to Horacio, ten lakonicznie odpowiada, a no tak, kawałek. Tak jakby chciał powiedzieć o sobie, że odpowiada tylko za pewien osadzony w czasie fragment siebie. W podobnym tonie przebiega pierwsza rozmowa Horacja z Hamletem, kiedy Horacjo wita go, waszej miłości cześć. Hamlet odpowiada, z radością widzę was w dobrym zdrowiu, to Horacjo chyba i siebie bym nie poznał. To, co charakterystyczne dla tych fragmentów, to akcentowana niepewność wobec własnych tożsamości o nią zapytanych, ale także definiowanie ich poprzez relacje do innego. Relacje Bernarda jako poddanego do króla, relacje Horacja jako sługi wobec Hamleta, czy nawet relacje samego Hamleta, który nie byłby sobą, gdyby nie poznał Horacja. Zanim jednak Hamlet przywita Horacja, poznajemy go w jego kontakcie z królem i królową. W tej pierwszej rozmowie Hamleta zawarta jest ponownie zagadka tożsamości, z jaką zmaga się także sam Hamlet. Kiedy król wita go słowami synowcze mój i wielce miły synu, co sugeruje jego dualną tożsamość, Hamlet enigmatycznie ripostuje na stronie coś trochę więcej niż synowcze, ale coś trochę mniej niż wielce miły synu. Dalszy ciąg rozmowy już z matką królową dotyczy śmierci, ale Szekspir nie unika w niej odniesień do tożsamości. Gdy królowa banalnie stwierdza, że życie kończy się śmiercią, Hamlet odpowiada: tak, istotnie, to rzecz zwyczajna. A gdy ona z kolei pyta, jeśli tak, dlaczego wydaje ci się tak osobliwa? Ten stwierdza: wydaje mi się, nie wydaje, jest. Ten płaszcz na przykład czarny jak atrament, ta przepisowa, solenna żałoba, te zrywające się jak wiatr westchnienia, te rzeki, hojnie tryskające z oczu, ta przygnębiająca twarz, te wszystkie formy, kształty, postacie, wyglądy boleści. O, to jest pozór. To, co się wydaje, to można udać, odegrać jak aktor. To tylko stroje i przebrania bólu. Lecz w sobie, w środku, mam więcej niż pozór. Hamlet odróżnia to, co jest w nim, będące jego istnością, w innym przykładzie też taki właśnie, takie pojęcie występuje, od tego, co jest tylko pozorem, maską czy kostiumem przywdzianym przez aktora. Dysonans zawarty w tej scenie, wyrażony choćby w niejasnej relacji króla do Hamleta, a także brak zrozumienia ze strony matki tego, co dzieje się w synu, sprawia, że tożsamość Hamleta nie jest do końca jasna dla niego samego, choć odróżnia on to, co jest w nim. Coś, co w ram oznak się nie mieści. Ten dysonans, moim zdaniem, zostaje zlikwidowany w spotkaniu Hamleta z duchem. Gdyż to nie koniec zagadek tożsamości. W sztuce pojawia się przecież widmo zamordowanego króla, ojca Hamleta. Widmo zjawia się najpierw przed strażnikami, jednak nie nawiązuje z nimi kontaktu, mimo zapytań Horacja, kim jest. Strażnicy mają problem z jego identyfikacją, kiedy mówią: patrzcie, to nadchodzi znowu. Albo: patrzcie, odchodzi wolnym krokiem. Lub: czy niepodobne do króla. Widmo ujawnia swoją tożsamość dopiero w kontakcie z samym Hamletem, co zauważa już Horacjo. Zjawa skinieniem wzywa was za sobą, jak gdyby miała coś do powiedzenia wam samym. W kilku miejscach Szekspir podkreśla wezwanie kierowane przez ducha w stronę nikogo innego jak Hamleta. Za chwilę okazuje się, że duch, tak nieuchwytny dla innych, okazuje się być duchem ojca Hamleta. Jest to czytelne jednak tylko dla samego Hamleta, gdyż ten pogrążony w cierpieniu po śmierci ojca pozostaje z nim w głębokiej relacji ojciec-syn. Właśnie w tym miejscu padają pierwsze słowa na temat nieśmiertelności. Horacio i Marcellus powstrzymują Hamleta przed pójściem za duchem, ale ten wyrywa się im. Czego mam bać się? Życia nie szacuje nad scenę szpilki. Dusza zaś, cóż duszy to widmo zrobi, gdy jest nieśmiertelna, jak ono samo. Wciąż mnie wzywa ręką i pójdę w ślad. Tutaj zaczyna się opowieść o zaświatach, jednak duch jest lakoniczny, kiedy przyznaje, że nie lza przed duchem z ciała i krwi rozgłaszać rzeczy wieczne. Są to tak straszliwe rzeczy, że parafrazując słowa Szekspira, najmniejsze słowo poczyniłoby spustoszenie w duszy Hamleta, oczy jego wytrąciło grozą z orbit, pukle jego złote porozdzielało, a każdy ich włos stanąłby dęba jak kolce jeża rozgniewanego. Zauważmy, że relacja między duchem a Hamletem ma charakter moralny. Duch króla przychodzi do syna, ponieważ chce, aby ten pomścił jego nagłą śmierć, śmierć bratobójczą, gdyż zabił go jego własny brat. Hamlet obiecuje ojcu, że nie zapomni. Ja z tablicy pamięci zmarzę wszelkie nieistotne zapiski. Wszystkie z ksiąg wyjęte zdania, wszelkie kształty, przeszłych dni odciski, pozostawione tam przez spostrzeżenia młodzieńczych lat mych. I twój nakaz tylko wypełni całą mózgu tego księgę, żadną przemieszką liszą nieskalany. Jest to chwila deklaracji, swoistego egzystencjalnego credo, które zaważy na dalszym życiu Hamleta, gdyż to do niego, a właściwie pamięci o ojcu, będzie się on odwoływał w swoich kolejnych czynach. To jemu wszystko będzie podporządkowywał jako wyznacznikowi jego tożsamości. Dodajmy również, że samą zjawę utrzymuje dalej przy życiu relacja ze światem, która ma charakter etyczny. Jest to zemsta, chęć oddania sprawiedliwości temu, kto zabił, choć może to być jednak również miłość, tęsknota za rodziną i życiem, z którego król został wyrwany, wycięty jak drzewo, którego konary okazało się mocno w nim tkwić. Jaka koncepcja tożsamości? tożsamości wyłania się z tych analiz. Szekspir, interpretowany jako naturalista, wydaje się być pełen podejrzeń wobec idei jako pewnego rodzaju substancji ze stałą i daną naturą. W kluczu naturalistycznym zaproponowanym na przykład przez Colina McGeana, jawo Szekspira nie jest więc ujmowane, tak jak w religijnej tradycji, jako ponadnaturalny byt, podmiot tożsamości osobowej. Szekspir wydaje się rozumieć ja jako coś interaktywnego. Ja jest interaktywne w tym sensie, że niewielki sens ma pytanie o to, jaką osobowość ma niezależnie od interakcji, w które się angażuje. A zatem Hamlet jest konkretną jednostką, która jej istota uwyraźnia się w relacji z innymi. Taką dramaturgiczną koncepcję ja przedstawił kiedyś kanadyjski socjolog i pisarz Sherwin Goffman, do którego w jednym miejscu nawiązuje profesor Ziemiński w swojej książce. Istotą tej koncepcji, przypomnijmy, jest przekonanie, że każda osoba tak zarządza swoim zachowaniem, aby przekazać szczególny rodzaj osobowości, jakim jest. Tak jak pisze cytowany przez Goffmana Louis Kozer, inni ludzie są naszymi stałymi towarzyszami podróży przez życie i nikt z nas nie byłby zdolny zbudować takiego swego ja, które nie byłoby najściślej związane z innymi ja, grającymi swe role na tej samej scenie. Tak jak Hamleta możemy sobie wyobrazić tylko w relacji z królem i królową, Ofelią, Poloniuszem, widmem i wszystkimi innymi występującymi postaciami, tak samo określamy samych siebie i możemy być z kolei określani przez innych. Hamlet przechodzi od pozbawionej kształtu świadomości do osobowego określenia siebie. Odnajduje i wybiera rolę, którą chce grać. Odnajduje siebie w relacji do ojca. Koncepcję Goffmana chciałabym zinterpretować pozytywnie, akcentując przede wszystkim to, że zakłada ona kontakty z innymi, relacje, które nie muszą prowadzić do konfliktu, lecz do pełni życia. Mój kontrargument na sceptycyzm profesora Ziemińskiego wobec życia wiecznego po śmierci ma charakter intuicyjny. Jeśli przyjąć, że człowiek rozwija się przez przyjmowanie różnych ról, takich jak rola córki, syna, siostry, brata, matki, ojca, przyjaciela, spośród których jedna lub dwie mają decydujący wpływ na jego życie, co więcej rozwija się poprzez to, co czyni dla innych w relacji z i do drugiej osoby, czy nie można powiedzieć, że człowiek najpełniej może rozwijać się poprzez relacje z Bogiem, jego wiecznym i niestrudzonym przyjacielem? Jako że relacje z ludźmi, choć często zbawienne dla naszego moralnego ja, nie są oparte na wiecznym trwaniu, szansa wiecznego życia wydaje się stać przed człowiekiem pozostającym w relacji z wiecznym ty. Oczywiście tylko wtedy, gdy człowiek zechce się w nią zaangażować, dlatego sam wybór ma tutaj tak istotne znaczenie. Koncepcja ja relacyjnego pozostawałaby w opozycji do koncepcji ja, którą przedstawia profesor Ziemiński, a którą chciałabym nazwać koncepcją egologiczną lub solipsystyczną. Uważam, że koncepcja wieczności kształtuje się w zależności od przyjętej antropologii. Więc aby mówić o wieczności podmiotu, należy nie tylko przyjąć jego istnienie jako trwałej substancji, której wieczności szukamy w niej samej, ale uzupełnić to ujęcie o odniesienie do relacji z bytem najwyższym, która byłaby pewnego rodzaju moralnym gwarantem wieczności bytu zaangażowanego w nią. Moje ujęcie opiera się na antropologii postaw, której stoją następujące intuicje. Bycie człowiekiem oznacza być otwartym na innych, na obietnice z ich strony. Oznacza zaufanie do nich, wiarę w to, że nie chcą nas oszukać. To otwarcie na świat oraz zdolność do wiary w to, co niepewne i pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli moje ja kształtuje się w relacji do innego, a wieczność to relacja z wiecznym ty, relacja pełna i niezakłócona, wówczas dzięki wierze mam prawo czerpać nadzieję z tego, że moje ja będzie trwało wiecznie na mocy relacji z wiecznym ty, Bogiem, który zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego jako miłość sam jest relacją. Podkreślam jednak słowo relacja, gdyż nie chodzi mi tutaj o to, że człowiek istnieje w Bogu i że wieczność stoi przed nim otworem na koncie jakiegoś mniej lub bardziej wyrafinowanego stanowiska panteistycznego. Relacja ta ma charakter etyczny, jest relacją opartą na miłości i zaufaniu w to, że Bóg w owych obietnicach nigdy nie chciałby mnie oszukać. Nie oszuka mnie więc również, jeśli chodzi o wieczność jego obecności. Szukając wsparcia dla tej tezy, nieoczekiwanie znalazłam ją w książce Ibena Aleksandra, amerykańskiego neurochirurga, wykładowcy Harvardu, sceptyka wierzy religijnej. Doktor Aleksander w głośnej książce Dowód opisuje to, co się z nim działo podczas tygodniowej śpiączki, w trakcie której jego mózg nie funkcjonował, a ciało nie reagowało na bodźce. Nie wnikając w medyczne szczegóły jego choroby oraz dyskusję nad wiarygodnością naukową jego hipotez, chcę zwrócić uwagę jedynie na fenomenologię jego doświadczenia oraz wynikające z niej wnioski. Aleksander twierdzi, że podczas bytowania w zaświatach był wolny od jakiejkolwiek cielesnej tożsamości, a także świadomości ziemskiego pochodzenia. Brzmi to dziwnie, trąci jakąś formą panteizmu, bo jakby z poczucia siebie jako podmiotu doświadczającego tych wszystkich skomplikowanych zależności, jakich doświadczał, mogłoby być to możliwe, jak mógł doświadczać tych wszystkich rzeczy, nie wiedząc jednocześnie, że doświadcza ich on, Iwan Aleksander. On sam ujmuje to doświadczenie jako sytuację częściowej lub zbawiennej amnezji, dzięki której człowiek, zapominając o swojej ziemskiej tożsamości, uzyskuje pełen dostęp do tego, kim jest. Sytuacja ta ukazuje możliwości tkwiące w słowach wypowiedzianych przez Alberta Einsteina, który powiedział kiedyś: muszę być gotów porzucić to, czym jestem, by stać się tym, kim będę, na które również powołuje się Aleksander. W tym rozumieniu wieczności wydaje się być zakwestionowana substancjalna definicja podmiotu, którego trwanie oparte jest na trwałości ja. W podobny sposób krytykuje substancjalne ujęcie ja Marcel Proust w czwartej części cyklu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu, pisząc: pragniemy namiętnie, aby istniało drugie życie, gdzie byśmy byli podobni do tego, czym jesteśmy na ziemi. Ale nie zastanawiamy się, że nawet nie czekając drugiego życia, w obecnym naszym życiu, po upływie kilku lat, jesteśmy niewierni temu, czym byliśmy przedtem, czym pragnęliśmy zostać wiecznie. Nawet przyjmując, że śmierć zmieniłaby nas nie więcej niż te zmiany zachodzące w ciągu życia, gdybyśmy w tym drugim istnieniu spotkali owo ja, którym byliśmy niegdyś, odwrócilibyśmy się od siebie samych, niby od osób, z którymi było się w stosunkach niegdyś, ale które nie widziało się od dawna. Proust zdaje się sugerować, że ludzkie aspiracje do wieczności ujawniają jedynie nasz egoizm. Zastanówmy się, sugeruje, czy chcielibyśmy przedłużyć istnienie swojego ja w nieskończoność, czy jest ono warte wieczności? Iben Aleksander przekracza solipsystyczne pragnienie hibernacji wieczności codzienności i zdaje się pytać, dzięki czemu ja jest warte wieczności. Jako że nie uzurpuje sobie prawa do prawdziwej odpowiedzi na to pytanie, odpowiadam na nie kolejnym pytaniem. Czyż Boże miasto, niebieskie Jeruzalem, nie przyjmuje tego, co najlepsze w świecie człowieka? Czy do roli kandydata na to, co najlepsze w świecie człowieka, nie wydaje się być odpowiednia tylko miłość? Miłość, która jest relacją. Jak opisuje swoje doświadczenie nieba neurochirurg? Jako zdolność widzenia we wszystkich kierunkach jednocześnie, wrażenie przebywania poza liniowym czasem, a nawet poza wszystkimi wymiarami, które wcześniej uważał za decydujące dla krajobrazu ludzkiego życia. Jako bezpośrednie i natychmiastowe rozumienie pojęć, których analiza w normalnych warunkach zajęłaby bardzo dużo czasu i wymagałaby ogromnego wysiłku. Jako intensywne odczuwanie bezwarunkowej miłości. Twierdzi on, że jego świadomość zlewała się w jedno ze wszystkim i z całą wiecznością, jednak nie mogła zjednoczyć się z twórczym sprawcą wszystkiego, co istnieje. U podstawy najbardziej nieskończonej jedności nadal istniała zasadnicza dwoistość. Jego świadomość zanurzona była w głębokiej strukturze istnienia, tkaninie, której elementem pozostajemy na zawsze, lecz której istnienia zwykle nie jesteśmy świadomi. Jedność tę rozumie Aleksander jako możliwą dzięki szczególnemu związkowi z Bogiem. Kategorią, której używa, by opisać ową jedność, jest relacja. Termin relacja lub związek odegrał dużą rolę również w naukowym obrazie świata, jaki przedstawił w latach 20. XX wieku fizyk Werner Heisenberg wraz z innymi twórcami mechaniki kwantowej, takim jak Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Erwin Schrödinger. Stwierdził on, że obserwując zjawiska w skali subatomowej, nie da się zupełnie oddzielić obserwatora od przedmiotu obserwacji. W codziennym życiu łatwo przechodzimy na tym do porządku dziennego. Postrzegamy wszechświat jako miejsce pełne istniejących osobno przedmiotów, stołu i krzesła, ludzie i planety, które od czasu do czasu wchodzą we wzajemne oddziaływania, lecz które mimo to pozostają zasadniczo indywidualnymi bytami. Na poziomie subatomowym wszechświat oddzielnych przedmiotów okazuje się jednak zupełnym złudzeniem. W krainie mikroskopijnie małych obiektów każdy przedmiot w fizycznym wszechświecie jest ściśle powiązany ze wszystkimi innymi. W rzeczywistości nie istnieją przedmioty jako takie, lecz wzajemne powiązania. Na najgłębszym poziomie wszystkie cząstki są ze sobą sprzężone. To jest cytat również z dowodu. To ujęcie, które wymienionych naukowców prowadziło w stronę mistycyzmu, zasadzało się na braku rozróżnienia między świadomością a innym pasmem rzeczywistości, która dzięki temu mogła być przez Aleksandra doświadczana w sposób bezpośredni. Dowód Aleksandra odsłania chyba najważniejszą prawdę dotyczącą tego, co próbujemy mówić o wieczności. Wiele, a tak naprawdę większość z tego, co ludzie mają do powiedzenia o Bogu i wyższych światach duchowych, polega na sprowadzaniu ich do naszego poziomu, zamiast na wynoszeniu naszego postrzegania na ich poziom. Naszymi nieudolnymi opisami nie oddajemy sprawiedliwości ich wspaniałej naturze. Próba szukania wieczności w teraźniejszości, choć może stanowić rodzaj pocieszenia, pełnego powagi, humoru, radzenia sobie z nieuchronnością przemijania, wydaje się nie dosięgać tego, czym jako wieczne istoty możemy być, bo hibernuje tylko to, co przygodne. Aleksander pisze, że wędrując przez to inne pasmo rzeczywistości, stał się jej częścią, która straciła poczucie własnej ziemskiej tożsamości. W tej samej jednak wędrówce odkrył ją niejako na nowo. Odkrył i naprawił jej włókna, wypełnił jej brakujące elementy przez spotkanie ze zmarłą siostrą, od której został oddzielony jako sierota oddana do adopcji. Odkrył swoje nowe powiązania, siebie w relacji do Boga i innych. Pisze wprost, właśnie tam dowiedziałem się, kim jestem. Być może, że celem życia wiecznego jest dowiedzieć się, kim naprawdę jesteśmy. Tyle, że moim zdaniem odpowiedzi na to pytanie nie uzyskamy, jeśli nie uwzględnimy wszystkich członów relacji, w których potencjalnie lub aktualnie pozostajemy. Przyjemność doświadczenia wieczności codzienności, w mojej opinii, porówna się może do czerpania satysfakcji z jakże krótkiego oglądania pięknego masywu górskiego z perspektywy hermetycznie zamkniętej kabiny pilota obsługującego jednoosobowy rejs, niż radości bycia z innymi i innym, których obecność sprawia, że nasze doświadczenia przekraczają to, czego można doświadczyć, żyjąc chwilą wieczności w czasie. Bez wątpienia wiele mogliśmy dowiedzieć się na temat życia wiecznego z książki profesora Ziemińskiego. Choć w gruncie rzeczy dowiedzieliśmy się bardziej tego, czego nie możemy o niej wiedzieć. A zatem książka ta, w moim odczuciu, pozostaje w nurcie tradycji kantowskiej, bo wskazuje na granicę rozumu teoretycznego w sferze metafizyki. Jednak na koniec pozwolę sobie zauważyć, nawiązując po raz ostatni do słów Szekspira, zdania wypowiedzianego przez Hamleta do Horacja. Że są takie rzeczy w niebie i na ziemi, o których się nie śniło filozofom. W kontekście niniejszej debaty może nie jeden odkryje wieczną trwałość tych słów. Dziękuję.